chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za 3. Rzut za 3.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za 3. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za 3, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam przepięknie fanów koszykówki. Zastal nie gra, oczywiście liga nie gra, bo jest okienko reprezentacyjne i dzisiaj reprezentacji Polski oczywiście poświęcimy najwięcej czasu. Za chwileczkę telefon do Walencji, do trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Natomiast zacznijmy od czegoś innego. W sobotę mieliśmy ostatnie spotkanie Zastalu przed tym okienkiem. Zastal wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski spokojnie, 105-85, choć trener narzekał, że niepoważnie drużyna podeszła do tego spotkania. W niedzielę z Geoffrey Grosserem, naszym Amerykaninem, rozmawiałem przez kilka chwil o tym spotkaniu ze Stalą Ostrów, o tym okienku reprezentacyjnym i o tym, jak Zastal prowadzi, jak Zastal gra, jak Zastal wygrywa, jak Zastal jest chwalony, jak Zastal dominuje w polskiej lidze koszykówki. Także te trzy tematy Geoffrey Grossel powie nam teraz. A zaczynamy od Stali Ostrów, od tego ostatniego spotkania. Czy ono łatwe właściwie było? Zapytałem go na początek, jak 20 punktami znowu wygraliście i mecz kontrolowaliście?
To na pewno nie był dla nas łatwy mecz, nie chodzi tutaj czysto sportowe sprawy, fakt. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, szczególnie w drugiej połowie, ale pierwsza połowa, właściwie dokładnie druga kwarta, oj, to nie było to. Ile oni nam tam rzucili punktów? 33 czy 35? W sumie 66 punktów obie drużyny trafiły. No to masz, jak to wyglądało. Wiesz, to był jeden z tych meczów, w których strasznie nie lubisz grać. Mecze przed wolnymi dniami, przed okienkiem reprezentacyjnym często tak wyglądają. Takie mecze to dla zawodników pułapka. Dam ci przykład. Grałem w Niemczech, graliśmy z jakimś słabym zespołem i w pierwszym meczu wygraliśmy chyba z 50 punktami. W drugim, przed taką przerwą, męki i wygrana dwudziestakiem. Ciężko skupić się na takim spotkaniu, bo każdy jest już głową gdzie indziej. Jedni dokąd wyjadą na urlop, inni myślą o kadrze. Wiesz, teraz dostajemy kilka dni urlopu, ja będę mógł spędzić te dni z moją dziewczyną, no i nadchodzi taki mecz. Trzeba powiedzieć, że tutaj trener wykonał naprawdę dobrą robotę, szykując nas na to spotkanie, bo na pierwszą kwartę wyszliśmy naprawdę mocno, no ale w drugiej straciliśmy koncentrację i był problem. Potem na szczęście dobrze się to potoczyło. Pytasz o dominację Zastalu w lidze, o całą ligę? W ogóle nie uważam, żebyśmy byli jakimiś dominatorami. Jest sporo zespołów, które dobrze grają w tej lidze. Ostatnio na przykład wygraliśmy z Bydgoszczą, która tak naprawdę według mnie może wygrać i przegrać z każdym. Taka jest ta liga. Lublin przecież ma dobry zespół, z nim jeszcze nie graliśmy, więc zobaczymy, jak tutaj wypadniemy. Natomiast nie uważam, żeby była do tej pory jakaś przepaść między nami a resztą. Tak, gramy dobrze w tej chwili, ale tak naprawdę w Polsce musisz uważać w każdym meczu. Co do wolnych dni, no opcje są ograniczone przez COVID, więc zastanawiamy się, co tu robić. Nie wiem, jak z wyjazdem za granicę, czy można gdzieś pojechać. Coś mi się zdaje, że większość czasu po prostu spędzimy w naszym mieszkaniu i będziemy się relaksować. Na pewno swoją drogą przyda się kilka takich chwil. A w czwartek mamy święto dziękczynienia, więc chcemy się spotkać u mnie w gronie Amerykanów. No wiadomo, zostali przecież na miejscu Cecil, Blake. No i chcę, żebyśmy wszyscy razem cieszyli się tym świętem.
To święto dziękczynienia to dzisiaj, także dzisiaj pewnie amerykańska kolonia w Zastalu NIBC Zielona Góra będzie wspólnie świętowała, być może przy indyku. Grossel, Williams, Reynolds, a także Kacper Traczyk, Kacper Porada i jutro Marcel Ponitka wracają do treningu, wracają do zajęć. Do soboty Piotr Pigla, trener, fizjoterapeuta, masażysta, człowiek od przygotowania fizycznego Zastalu, będzie gonił naszych zawodników, jeśli chodzi o ogólnorozwojówkę. W sobotę ma dojść koszykówka, no a po weekendzie oczywiście wróci trener Żantaba, który też pojechał na reprezentację Słowacji i wrócą Freimanis, Berzins, Richard, Koszarek i Lundberg, którzy są na swoich kadrach i zaczną się przygotowania do meczu ze Startem Lublin. Ten hit za tydzień dokładnie w polskiej lidze koszykówki. A teraz Walencja, kadra. Jeszcze zanim Arkadiusz Miłoszewski, ten telefon, o którym mówiłem, to jeden z koszykarzy polskiej reprezentacji, Michał Michalak, który bardzo dobrze zaczął sezon w Niemczech. Mateusz Ligenza rozmawia z nim właśnie.
Co wy wiecie o najbliższym rywalu, z którym jeszcze w tych eliminacjach przecież nie zagraliście?
Nasze najbliższe spotkanie z Rumunią. Przygotowujemy się w czasie treningów. Sztab szkoleniowy przedstawia nam, przybliżył nam charakterystykę gry Rumunii. Wiemy na pewno, że silnymi punktami jest Emanuel Kate, który występuje na co dzień w ACB w Mursi i też reprezentant Stelmetu Zielonej Góry Chris Richard. Pewno bardzo waleczna i niewygodna drużyna. Musimy być przygotowani na cały mecz fizycznej gry z ich strony.
Jesteś zawodnikiem Mitteldeutscher zespołu niemieckiej Bundesligi i zdecydowałeś się na ten transfer za granicę po świetnym indywidualnym sezonie w barwach Legii Warszawa. Po kilku miesiącach spędzonych w nowym klubie, jak ty oceniasz ten ruch? Jesteś zadowolony?
Tak, jestem bardzo zadowolony z przenosin do Bundesligi. Zaczęliśmy sezon przygotowawczy w sierpniu. W połowie października rozpoczęliśmy Puchar Niemiec, który trwał przez 2-3 tygodnie. Zajęliśmy drugie miejsce w grupie, przegrywając tylko z Bayernem Monachium. Jak na razie rozgraliśmy 2 spotkania ligowe, które niestety zakończyły się naszą porażką. Teraz w grudniu po powrocie z kadry rozegramy 8 spotkań na przestrzeni 1 miesiąca, więc liga będzie się rozkręcać i to będzie ten okres, w którym zobaczymy, jak wygląda nasza drużyna na tle ligi.
Po 10 miesiącach przerwy znów będziesz miał okazję do tego, żeby założyć koszulkę z orłem na piersi. Powiedz, w jakiej roli siebie widzisz na parkiecie, no i jak ty chcesz pomóc kadrze wygrać najbliższe spotkania?
Z pewnością na to okienko naszym celem są 2 zwycięstwa, które przybliżą nam, zapewnią nam awans do Eurobasketu. To jest główny cel indywidualny, jak i drużynowy, po to, żeby przyczynić się, żeby pomóc jak najwięcej reprezentacji, zależnie od tego, co będzie wymagało dane spotkanie. Jestem na 100% gotowy.
Od poniedziałku jesteście w turniejowej bańce w Walencji. Jak oceniasz samą organizację?
Organizacja jest świetna. Na pewno jesteśmy w hotelu zamknięci, przetestowani, tak żeby nie narażać się, nie możemy wychodzić. Wychodzimy tylko na treningi i dalszej kolejności na mecze. Możemy wyjść sobie na taras na 10 piętrze. W Walencji świeci słońce. Możemy się skupić na grze w koszykówkę, na przygotowaniach do meczu i na tym, żeby odnieść zwycięstwo.
No dobrze, to Michał Michalak, a teraz nasz człowiek w kadrze, jeden z dwóch, bo teraz jest w niej Łukasz Koszarek jako gracz i trener Arkadiusz Mimoszewski jako asystent głównego trenera Mike'a Taylora. Walencja, Hiszpania. No to pan trener nam dużo szerzej niż Michał Michalak opowie o bańce.
No i ogólnie na początek, panie trenerze, szanowny, dzień dobry, witamy Hiszpanię. Proszę powiedzieć, jak się żyje w bańce hiszpańskiej, bo jak czytam, warunki są takie, że z hotelu wyjść nikt nie może, że tylko do autobusu i z powrotem. Wymykacie się po cichutku, żeby popatrzeć, jak Walencja wygląda, czy jednak ten reżim jest zachowany?
Dzień dobry, witam. Żyje się ciężko na pewno, tutaj pan już dużo rzeczy powiedział, natomiast dodam, nie można, na pewno nie można wyjść, to nie jeden ochroniarz stoi, tam kilku ochroniarzy stoi przy wejściu i wyjściu. Nawet nie próbowałem zobaczyć, czy jest jakieś boczne wyjście albo wejście, nikt tego nie próbuje. Wiemy, wie pan, po co przyjechaliśmy, wiemy, co się dzieje tak naprawdę w innych reprezentacjach pod względem tego, że jak jest poluzowany reżim. Ja oczywiście nie twierdzę, że w reprezentacji Rumunii ten reżim był poluzowany, ale powiem tak, nie przyjechali bez 3 zawodników, którzy i chyba bez doktora, bez lekarza, bo okazało się, że lekarz też okazał się być pozytywnym. My tutaj od razu po przyjeździe, oprócz tych testów, które mieliśmy w Polsce, od razu po przyjeździe mieliśmy test. No u nas się okazało, że wszyscy są ujemni, tak? Czyli funkcjonujemy normalnie. Natomiast w reprezentacji Rumunii kolejny przypadek został potwierdzony i od razu strach obleciał cały zespół, bo oni byli aż 11 chyba, czy 12 godzin w podróży. Przypomnę, że tam jest nasz zawodnik, Chris Richard. I widziałem go wczoraj, witałem się, widziałem wczoraj, przecież z treningu wracał, czyli to nie on na pewno. Natomiast blady strach przeleciał przez zespół, bo oni zostali ponownie poddani testom, bo trzeba wiedzieć to, że to może się roznieść na cały zespół i na pewno dobrze to nie służy przygotowaniom do meczu i tak jak mówię, my nawet nie próbujemy wyjść na zewnątrz. Jak się żyje? Mamy zapewnione dobre warunki, mamy dobry hotel.
A wy jesteście, sami w hotelu, jedna reprezentacja na cały hotel po prostu, czy tam jeszcze inni klienci też są?
Nie, są tylko 4 reprezentacje, Hiszpania, Rumunia, my i Izrael. Jest 125 osób, tak mi jeden Hiszpan powiedział, i to jest hotel tylko dla tych 125 osób. My jesteśmy każdy zespół na swoim piętrze. Spotykamy się, bo spotykamy się w windzie. Są omijane oczywiście tam posiłki, żeby nie wszystkie zespoły były na raz. Na górze mamy taki taras na 10 piętrze, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, żeby można było siąść i chłopaki, widziałem, że grają w szachy, korzystając z pogody, bo pogoda jest ładna, bo to jest około 17 stopni i słoneczko cały czas świeci. Natomiast są ograniczenia. Zakupy można zrobić przez internet. Te zakupy przechodzą przez recepcję. Recepcja je chyba odkaża. Każde wyjście, wejście na trening, jak jedziemy, jesteśmy obstawieni takim szpalerem policji, że jak przechodzimy, to w tym czasie przez chodnik ludzie nie przechodzą. Każde wejście nasze czy wyjście z hotelu, to jest zmierzona temperatura. Każde wejście na halę mamy robione zdjęcie. No i tak jak mówię, nie mijamy się z drużynami. Ciekawostka jest taka, że Ja jestem ciekaw, chyba w meczu też tak będzie, że ławka trenersko-zawodnicza będzie ustawiona tak jak w NBA. Tam jest szeroko, widziałem, te krzesła są rozstawione, że ten social distance będzie zachowany również na ławce. No u nas w lidze i w VTB i w PLK tego nie ma, tak? Siedzimy normalnie, tradycyjnie, natomiast tutaj będziemy siedzieli tak rozsypani troszeczkę. Pewnie będziemy do siebie krzyczeć, jak będziemy się komunikować. Też ciekawostka jest taka, że jak zawodnik będzie zmiana, to zawodnik nie wstaje, nie siada gdzieś tam przy ławce, czy nie stoi przy tej ławce sędziowskiej, czy stoliku, przepraszam, sędziowskim, tylko czeka na sygnał zmiana i wtedy dopiero wstaje i jest zmiana.
To co takie za czasy,
Zmiany, tak, co za czasy, zmiany w przepisach. Tak wszystko mamy zapewnione w hotelu, to co normalnie, do normalnych warunków należy, czyli posiłki, nie wiem, woda, tak jak powiedziałem, i wszyscy jesteśmy w pokojach jednoosobowych, bo gdyby się okazało, że coś się dzieje, to ta osoba od razu jest odseparowana od teamu. Tak mówię, tak jak teraz jest w Rumunii, tak, że ten zawodnik tam, nie wiem kto to jest, próbujemy się dowiedzieć, no bo jestem odpowiedzialny za scouting zawodników, mam z tym trochę problemów, bo zrobiłem ich wcześniej, okazało się, że trzech nie przyjechało, zostało powołanych trzech nowych. Wcześniej było mówione, że z obcokrajowców będzie tylko Chris Richard. Teraz już został powołany też drugi Amerykanin, Watson, który gra tam w lidze rumuńskiej. No ale dobrze, to tak jak powiedziałem, tutaj mamy też połączenie dobre z internetem, to można to wszystko posprawdzać. I cały czas czekamy na ten ostateczny skład zespołu Rumunii. My normalnie się przygotowujemy.
A jak tam właśnie, jak tam chłopaki na treningu wyglądają, czy jak atmosfera, klimat to po pierwsze, i jak też fizycznie wyglądają, to bardziej chyba Łukasza Koszarka muszę zapytać, bo przecież on wiadomo, po jakich perypetiach, po pierwsze po chorobie, a po drugie jeszcze po tych cudach z testami przed samym wylotem.
Wie pan co, Łukasz wygląda dobrze. Wczoraj był dodatkowy trening taki, że tak powiem, kto chciał, to oczywiście trenerzy jesteśmy zawsze gotowi na ten trening. 12 zawodników pojechało, z 12 będących tutaj na zgrupowaniu, na tym przed tymi meczami. I 12 było. Energia jest super. A propos Łukasza, wiadomo, że to z dnia na dzień jest coraz lepiej, dobrze się czuje, zaczął żartować. Tak jak to Łukasz żartuje, to znaczy, że o jego zdrowie i fizyczne, i psychiczne jestem spokojny. Natomiast wczoraj tam tak przeszedłem koło Jarka Zyskowskiego, bo on to też nasz zawodnik z tamtego roku,
no,
prawda?
Przecież tak.
I mówię, jak się czujesz tam na treningu? On mówi, no trochę mnie tak przytyka, bo 10 dni nic nie robił, bo przypomnę, że jego zespół też był
w kwarantannie. U nich też był koronawirus, tak.
Tak. I on był w kwarantannie i on bezpośrednio po tej kwarantannie tu do nas przyjechał. I też mówi, że tak troszkę go tak przytyka, no ale ma te parę dni, żeby wrócić do siebie. Natomiast no, znamy Jarka, to nie jest zawodnik, który będzie biegał jak szalony po boisku. On raczej gra głową, swoim sprytem, takim doświadczeniem boiskowym i tutaj wiem, że wiadomo, że trzeba te płuca mieć przygotowane i tą formę fizyczną. Natomiast no, to nie jest jego takaś tam główna domena w grze. Więc o to jestem spokojny. Tak, i tak jak powiedziałem, duża energia, fajnie chłopaki pracują, atmosfera okej. Nie możemy się doczekać na pierwszego meczu.
Tyle, że przy tych problemach Rumunii, to w zasadzie sami siebie uznajecie chyba za inaczej, nie będę sugerował. Czy przy tych problemach Rumunii Polska jest faworytem, a Rumunii zdecydowanie spadły szanse na zwycięstwo z wami?
Wie pan co, jak to jest w życiu, jeżeli ja tutaj podam do przykład do człowieka, ale to tego człowieka można porównać do reprezentacji Rumunii. Jeżeli człowiek jest przyparty do muru, to jest człowiek niebezpieczny. To jest człowiek, który może wspiąć się na wyżyny swoich, że tak powiem, sił, umiejętności, żeby próbować się ratować, bo już za nim nie ma nic. No, reprezentacja Rumunii ma taką, że tak powiem, sytuację. No, przegrali dwa pierwsze mecze w tych eliminacjach, przegrywając z nami, tak faktycznie skreślają swoje szanse na awans. Więc to, co mówię, no, przyparci do muru są bardzo, bardzo niebezpieczni. Nie jest to nie wiadomo jaka reprezentacja, ale dobrze wiemy, że takie jednostki w tych reprezentacjach mogą naprawdę dużo. No, tutaj dam przykład naszego AJ Slotera. który nie przyjechał, bo tak naprawdę dopiero zaczął trenować, dopiero podpisał kontrakt, on 8 miesięcy nic nie robił, ale tu wiemy, mają Richarda Chrisa i mają wspomnianego przeze mnie Jordana Watsona i teraz oczywiście jeden z nich tylko może grać i oni tak stanowią o sile tego zespołu i jest dodatkowo bardzo waleczny, ciekawy zawodnik, który gra w lidze hiszpańskiej w Murcji, nazywa się Emmanuel Kate. Też proponuję zwrócić na niego uwagę. To jest zawodnik taki na pozycji 4-5 i troszkę przypomina tego Sobina z naszej ligi. Taki fighter, wszędzie jest, da jakieś pick and roll, tu zbierze piłkę. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zawodnik i to co powiedziałem, tych dwóch Amerykanów, jeden z nich oczywiście może grać, i ten Emmanuel KT będą dla nas bardzo, bardzo groźni i na tym musimy się skoncentrować, bo to są tak zwani key playerzy i tyle, no.
Chociaż przyznaję, przyznaję szczerze, że jak patrzyłem wczoraj na ranking, to no, mimo wszystko wy jesteście 13 miejsce w rankingu FIBA, oni 54, więc no różnica jest, tak?
No jest, wie pan co, ale z tymi rankingami jest różnie. Sport ma to do siebie, że potrafi tak wpłatać takie niespodzianki, zresztą my przed Mistrzostwami Świata w tym rankingu byliśmy też tam gdzieś prawdopodobnie przy Rumunii i no ranking rankingiem, no po prostu, wie pan co, no wiemy o co gramy, bo wygrana tak naprawdę to co powiedziałem, przekreśla zespół Rumunii w dalszej walce o awans, natomiast my, można powiedzieć, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko Eurobasketu. Tak, mistrzostw Europy.
Trenerze, muszę jeszcze, zadać
jeszcze
pytanie.
Nie wiemy, gdzie.
Aha. Muszę zadać pytanie, które wisi nad tym wylotem. Gdzie jest Marcel Ponitka? Dlaczego nie on? Dlaczego pan trener pierwszy, panowie trenerzy podjęliście decyzję, że Marcel taki sezon grający jednak nie załapał się do reprezentacji i z tego co wiem jest rozczarowany dość mocno?
Jest, bo ja z Marcelem rozmawiałem. Zresztą razem jechaliśmy na tą reprezentację. Dużo sobie obiecywaliśmy. Ja się bardzo cieszyłem i tak dalej. No, jest to decyzja, wie pan, zawsze to jest decyzja trenera, zawsze to nie jest łatwa decyzja.
Nie mógł pan tam podpowiedzieć, Mike, słuchaj, ten gość taki sezon ma, że kurczę, w obronie znakomicie, asyst mnóstwo. Ja wiem, że trójkę może ma nie najlepszą, ale mimo wszystko i tak punktowo też wygląda dobrze. Mike, bierzemy Marcela.
Panie Jacku, pan mi nie musi mówić. Ja tego chłopca bardzo dobrze znam, tego zawodnika. Ja się bardzo cieszę, że mogę z takim gościem pracować. Przeżywam może bardziej nawet niż on, bo to porażka, można powiedzieć, dla niego i też dla naszego klubu, bo można powiedzieć, że tego zawodnika po tamtym roku i w tym roku stworzyliśmy tą jego obronę. Oczywiście on swoją ciężką pracą do tego doszedł, ale tak naprawdę trener Tabak dał mu szansę i bardzo, bardzo szkoda, bo przypomnę, że zespół za Stalu, Zielona Góra, potrafił mieć i 3-4 reprezentantów Polski.
No tak.
W tym roku jest tylko jeden. Szkoda. Ja uważam, że zasłużyliśmy na to, żeby mieć dwóch. Mowa tutaj właśnie o Marcelu. No natomiast to tak jak powiedziałem, decyzja trenera, trener...
No dobrze, ale ja Mike'a Taylora nie zapytam, ale ja rozumiem właśnie, tak, że Mike Taylor, no nawet panu tak powiedział, słuchaj Arek, dlatego biorę tego, a nie tego, nie wiem czy to jest tajemnica, czy nie, czy może pan powiedzieć, co zaważyło, że jednak i inni. Rozumiem, Mateusz Ponitka, wiadomo, jest szefem drużyny w jakimś sensie, w cudzysłowie, tak? Natomiast co do tych pozostałych na pozycjach Marcela, to tak można dyskutować, nie?
No można by, tylko tak chciałem to właśnie powiedzieć, że trener Taylor przywiązuje się trochę tak do swoich sprawdzonych schematów, ma swoich ludzi. Bardzo często tak jest. My mamy te dyskusje, czasami nie zgadzamy się z tymi decyzjami, czasami się zgadzamy, ale to jest normalne w sztabie trenerskim, ale tak jak wiemy, zawsze to ostateczne słowo należy do niego i musimy to uszanować, tak? Bo wyciągając argumenty, my mamy argumenty swoje, trener ma argumenty swoje, tak? Które za nim przemawiają bardziej. Mówi, że czas Marcela na pewno jeszcze nadejdzie. My wiemy, że to już nadszedł, tak? Że to już teraz. On był troszkę, tak jak powiedziałem, rozczarowany. Trener Maj z nim porozmawiał, wytłumaczył. Między zawodnikiem a trenerem, że tak powiem, to zostało. My, tak jak powiedziałem, podporządkowaliśmy się temu, trenujemy. Nie, ciężko mi teraz w walce tej na argumenty, kto ma lepsze, kto ma słabsze. Tak jak powiedziałem, czasami okay. Tą decyzję trzeba uszanować.
To jeszcze tylko zapytam z takich merytorycznych spraw, bo pan pędzi za chwilę na śniadanie, więc krótko zwięźlej na temat, kto właściwie jest teraz pierwszym rozgrywającym tej reprezentacji na tym, w tej bańce, tak? Bo tu ciężko naprawdę wyknąć sobie w głowie w tej chwili.
Wie pan co, bo to też będzie ciekawa sytuacja, bo będziemy musieli wybrać pomiędzy, powiedzmy, Łukaszem, drugim Łukaszem Kolędą i Łączyńskim, tak? Bo tu mamy takich trzech, można powiedzieć, typowych rozgrywających. Natomiast no tutaj jak teraz trenujemy i wychodzimy tam w jakichś piątkach, no to Łukasz zaczyna.
Ale który?
W tych wszystkich piątkach. Łukasz, nasz Łukasz, Łukasz Koszarek. Natomiast no spodziewamy się i też w planie mamy swoim, że Mateusz Ponitka może rozgrywać, bo on teraz w swoim zespole...
No tam w Zenicie, zwłaszcza jak mieli koronawirusa, to on szczególnie tam chyba wtedy na tej jedyneczce tam pomykał, tak.
Tak, dużo grał, dużo się sprawdzał i tutaj fajnie to trener nazywa Ponitka line-up, że wtedy jest, można powiedzieć, pod jego wodzą drużyna. I podejrzewam, że też tak będziemy grać. No ale myślę, że tutaj ci rozgrywający, których mamy, czyli Łukasz Koszarek, Łukasz Kolenda i Kamil Łączyński, myślę, że to na nam to powinno wystarczyć. Natomiast, tak jak powiedziałem, gdyby był jakiś problem, gdybyśmy sobie nie radzili, mamy właśnie jeszcze w zanadrzu Mateusza Ponitka.
W ogóle Ponitki mogły opanować ten zespół. No ale to już tak na marginesie, zostawiam już na boku sprawę Marcela. Trenerze, to właściwie wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję, dobrego wyniku oczywiście życzę. Nie ukrywam, że jak tam się zakończą wasze przygody, to jeszcze się zdzwaniamy. Życzymy wygranej, trzymamy kciuki. Nie wiem, co jeszcze na koniec mogę do pana powiedzieć. Same ciepłe słowa z Zielonej Góry w każdym razie. O!
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, panie Jasku.
To był Arkadiusz Miłoszewski, Valencia. Teraz jeszcze jedna rozmowa, więc szybciutko do niej, bo czasu mało. Były Zastalowiec, Maciej Raczyński, były gracz Zastalu, który 10 lat temu awansował z Zastalem do Ekstraklasy. Jeden sezon w Ekstraklasie pograł ostatnio, zastąpił Jacka Winnickiego na stanowisku pierwszego trenera Spójni Stargard. Winnicki miał bilans 2-5, Raczyński pierwszy raz pracuje jako pierwszy trener, ma już teraz bilans 4 zwycięstwa, 1 porażka. 15 minut temu do niego dzwoniłem. Posłuchajcie, to jest ostatnia rozmowa w Rzucie za 3.
Jak pan zostawał trenerem po Jacku Winnickim, to takie gdzieś zdanie przeczytałem, że pan wypowiedział bodajże: nie wiem, czy już jestem gotowy na bycie pierwszym trenerem. Czy po tych pierwszych 5 meczach pańskich jako pierwszy trener już pan to wie, już pan to poczuł, już pan może powiedzieć: tak, jestem gotowy, jestem pełną gębą pierwszym trenerem?
Dokładnie, no gdzieś tam, no bo wiadomo, była to dla mnie nowa sytuacja, w której musiałem się szybko odnaleźć i gdzieś tam po rozmowach z zawodnikami, z władzami klubu, był okres, gdzie mieliśmy 5 spotkań, tak udało się wygrać 4, bardzo się cieszę, że zespół tak zareagował, poprawiliśmy swój bilans, doszliśmy do wniosku, że jednak poprowadzę zespół do końca sezonu, dostanę szansę i podejmuję tą rękawicę, tak, podejmuję to wyzwanie. Gdzieś tam stabilizacja, jaką mi klub zapewnił, że tak naprawdę będę pracował w klubie przez kolejny sezon przyszły, tak, to też dla mnie jest bardzo ważne. Także tak to się skończyło. Podjęliśmy taką wspólną decyzję i będę prowadził zespół do końca sezonu.
Często jest tak, jak obserwuję od wielu lat asystentów i pierwszych trenerów, że asystenci to są tacy ludzie, którzy są troszeczkę bliżej drużyny, takie bardziej, nazwijmy to, koleżeńskie często mają układy z zawodnikami, partnerskie może bardziej bym tak powiedział, natomiast pierwszy trener to jest jakiś taki dystans. Czy u pana to też teraz taka zmiana musiała nastąpić, że taki dystans troszeczkę do zawodników musiał pan wytworzyć, zmieniając jakby tą swoją funkcję z asystenta na pierwszego?
To znaczy, wiadomo, że tak pan powiedział, to prawda jest, że gdzieś tam ten asystent jest takim łącznikiem, tak, między zespołem a pierwszym trenerem i stara się wykonywać taką pracę, która jest zbędna dla pierwszego trenera, tak, czyli rozmowa z zawodnikami, gdzieś tam sfery i stricte po to, żeby trener główny mógł pierwszy zająć się najważniejszymi rzeczami, tak? Ale gdzieś tam miałem dobry kontakt, mam dobry kontakt z zawodnikami i wiadomo, że gdzieś tam te proporcje muszą być zdrowe, ale trzeba jednak je zachować, tak? Więc gdzieś tam ja też podejmując decyzję, widziałem, że gdzieś tam mam bardzo rozsądnych zawodników i doświadczonych w zespole i myślę, że nie będzie z tym problemu, że ja byłem asystentem, tak, i gdzieś tam teraz jestem pierwszym trenerem i oni nagle będą mieli fajnie, wesoło i przyjemnie, tak, no bo tak nie będzie.
Też tak patrzę tak z drugiej strony, tak, do tej pory mogłem sobie luźno z asystentem porozmawiać, a teraz to już z poważnym pierwszym trenerem, to już zawodnicy też taki dystans od razu, też taki delikatny stworzyli, można powiedzieć, że my tu troszkę się cofamy, Maciuś, teraz nie o wszystkim z tobą porozmawiamy.
Wie pan, panie Jacku, gdzieś tam ja mam przede wszystkim mi się wydaje, że w tym dzisiejszych czasach dialog jest bardzo ważny, a wiadomo, że gdzieś tam nie spędzam z zawodnikami czasu w szatni, więc gdzieś tam na pewno mają swoje tematy, swoje rozmowy, ale jak do tej pory ja jestem bardzo zadowolony z zespołu, jak zareagował i naprawdę to są profesjonalistami, pracują ciężko na każdym treningu i to mnie najbardziej cieszy i interesuje, tak, że gdzieś tam mimo, że byłem asystentem, to jednak pracują na 100% i gdzieś tam, że myślę, że ta bariera taka rozsądna, która powinna być zachowana, będzie.
Co pan właściwie zmienił? Czy coś pan tak rewolucyjnie nagle zmienił, że nagle wam się wyniki de facto zmieniły?
Znaczy nie, ja też nie będę mówił, że dokonaliśmy jakiejś rewolucji, tak? Po prostu gdzieś tam wprowadziliśmy kilka korekt, tak? Kilka nowych rozwiązań. Zespół dobrze zareagował. Zaczęliśmy grać szybką koszykówkę. I gdzieś tam ta współpraca na boisku między zawodnikami, widać, że oni cieszyli się tą grą i gdzieś tam każda ta kolejna wygrana powodowała, że ta atmosfera była jeszcze lepsza. Aczkolwiek wiemy, że przed nami jest bardzo dużo pracy, bo to tak naprawdę jest półmetek i gdzieś tam jest dużo pracy, dużo ważnych spotkań, tak naprawdę najważniejszych przed nami i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży.
A nowy trener dostał nowy cel?
Nie, dla mnie najważniejszym celem jest przygotowanie zespołu do każdego kolejnego meczu i ja na razie też nie wybiegam za bardzo w przyszłość.
Rozumiem, że play-offy mimo wszystko to jakiś tam cel jest, tak? Chyba.
Wiadomo, że gdzieś tam zbliżyliśmy się do tej strefy górnej play-offów, ale mówię, ja na razie gdzieś tam twardo stąpam po ziemi i będę przygotował zespół do każdego kolejnego meczu, a wyniki pokażą, na co nas stać i tak naprawdę gdzie skończymy, tak?
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.